W Biblii jest co najmniej kilka takich miejsc, które moglibyśmy streścić w następujący sposób. Proś z wiarą, a Bóg wysłucha cię. Wierz, a otrzymasz. Proś w imieniu Jezus, a spełni ci się. Ewangelia Marka, 11 rozdział, to jest jedno z takich miejsc. I wyrwę go trochę z kontekstu. Ewangelia Marka, 11 rozdział, i przeczytamy od 22 wiersza. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Czy posiadanie wiary w to, że otrzyma się od Boga to, o co się Go prosi, jest gwarantem tego, że Bóg wysłucha naszej prośby? Jest gwarantem tego, że Bóg nie odmówi mi tego, o co Go proszę? Cokolwiek by to nie było? Tylko wierz, że otrzymasz, a spełni ci się. Co to znaczy modlić się z wiarą? Co to znaczy prosić z wiarą? Czy tego rodzaju wiara to posiadanie takiej stuprocentowej pewności, takie 100% przekonania, że to, o co proszę Boga, On na pewno mi spełni? Czy takiej postawy w modlitwie oczekuje od nas Pan Bóg? Wiecie, ja nieraz słyszałem, jak ktoś mówił o sobie, która nie domagała z powodu jakiejś choroby: ja wierzę, że Bóg cię uzdrowi. Ja wierzę, że Bóg da ci to, o co Go prosisz. Bo Pan Bóg jest dobry. I On ma dobre myśli o nas. To nie są myśli o niedoli. Czy sekret wysłuchanej modlitwy tkwi w niezachwianej ufności, która charakteryzuje się stuprocentową pewnością, że otrzyma się od Boga dokładnie to, o co się Go prosi? Macie taką wiarę? Czy nie jest raczej tak, że bardzo często, gdy się modlimy, to nie posiadamy właśnie tej wewnętrznej pewności odnośnie tego, jaka będzie Boża odpowiedź na naszą prośbę? Że trudno jest nam tak jednoznacznie stwierdzić, że to, o co akurat proszę Boga, jest i po Jego myśli. Jest zgodne z Jego suwerenną wolą, którą przyznacie, że musimy tutaj uwzględnić. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale powiedział: a wy tak się módlcie. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Każda modlitwa, która zawiera w sobie jakąś prośbę, jakieś błaganie, musi zawierać w sobie te słowa: bądź wola Twoja. Niech się dzieje Twoja wola, Panie. Od tego uczy nas Pan Jezus. Nie tylko w modlitwie pańskiej. Zobaczymy za chwilę to również na Jego przykładzie, z Jego własnego życia. Jeśli modlisz się tymi słowy, jeśli kończysz w ten sposób każdą swoją prośbę do Boga: niech się Twoja wola dzieje. To czy słowa te w pewnym sensie nie zakładają możliwości odmowy? Przecież wypowiadając te słowa: Twoja wola niechaj się stanie, czy w tym momencie nie zdajemy sobie jasno sprawy z tego, że Boża wola może być zupełnie inna od tego, co ja czuję i co ja bym chciał, aby się wydarzyło? Że Bóg może po prostu powiedzieć nie na moją prośbę? Czy słowa te nie zakładają możliwości odmowy? A skoro zakładają, to czy mogę wówczas mieć wiarę pełną przekonania, że to, o co proszę Boga, na pewno mi się spełni? Czy mogę wówczas mieć 100% pewność, że stanie się zgodnie z moją prośbą, bo przecież usilnie w to wierzę, skoro dopuszczam wolę Bożą, która może być zgoła odmienna? Jak mogę mieć taką wiarę? Jak mogę mieć taką ufność, przekonanie, pewność, skoro Jan powiada, że Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą? A my często nie wiemy, jaka jest Boża wola odnośnie wielu spraw, wielu sytuacji i wielu osób, o które się modlimy. Po prostu tego nie wiemy. A skoro nie wiemy, pytam raz jeszcze. Jak możemy mieć 100% pewność, że to, o co proszę Boga, On na pewno mi da? Jak? Mam powtarzać sobie jak mantrę? Ja wierzę w to. Panie, ja naprawdę w to wierzę, że Ty tak zrobisz. Niektórzy ludzie mylą prawdziwą wiarę z wiarą w swoje własne słowa. Ja nie mam mieć wiary w swoje słowa. Ja nie mam mieć wiary w swoją wiarę. Pan Jezus powiada, miejcie wiarę w Boga. Nie w swoje słowa. Nie w swoją wiarę, ale w Boga, który jest wszechpotężny, który w tym świecie i w życiu poszczególnych ludzi, w Twoim życiu i w moim, realizuje swoje odwieczne plany i zamiary, by się Jego wola wypełniała. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się teraz jednemu z bardziej dramatycznych wydarzeń, które miało miejsce w życiu króla Dawida. I myślę, że to wydarzenie, do którego Bóg dopuścił w jego życiu, jak i postawa Dawida w tym, co go spotkało, rzuci nam nieco światła na omawiany dzisiaj przez nas temat. Zachęcam do tego, abyśmy otworzyli drugą księgę Samuelową. Druga księga Samuelowa. I przeczytamy może od 13 wersetu. Wszyscy znamy tą historię doskonale. Jak otworzycie, to się zorientujecie. Chodzi tutaj o Dawida, Uriasza i Batrzebę. Dawid scudzołożył i zamordował męża kobiety, z którą scudzołożył. Druga księga Samuela, 12 rozdział, przeczytamy od 13 wiersza. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który Ci się urodzi, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid. A gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto póki jeszcze dziecię żyło, i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu. Poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy: co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział: dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dzieciem będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Dlaczego Bóg nie wysłuchał błagalnej modlitwy Dawida? Dlaczego? Czy dlatego, że Dawid dopuścił się haniebnego i ohydnego czynu? Czytamy, że on tym czynem zbezcześcił Pana. Dawid się o tym dowiedział. Ale przez 7 dni błagał Boga, modlił się, pościł, nie spał, wszystkiego sobie odmawiał. Błagał Boga o życie dla swojego syna. Dlaczego Pan Bóg mu odmówił jego prośby? Przecież Dawid przyznał się do grzechu. Czytaliśmy o tym. Pan Bóg mu odpuścił. Czytaliśmy o tym. Bo Bóg jest niezwykle miłościwy. On nie wzgardzi sercem skruszonym. Jeśli z takim sercem do Niego przychodzisz, On nie wzgardzi twoim sercem. Dlaczego więc? A może Dawid nie miał dostatecznej wiary? A to by tu pasowało, prawda? Gdyby tylko Dawid wierzył. Gdyby tylko Dawid posiadał tą 100% pewność. Po co mówił, kto wie? Może Pan zlituje się. Miał wierzyć, ufać i modlić się, prosić Boga, a syn by żył. Czy tak? Ja się nie wiem, dlaczego Pan Bóg nie odpowiedział na te błaganie Dawida. Nie chcę teraz tutaj spekulować. Istnieje jednak kilka rzeczy, których możemy być pewni co do tej sytuacji i co do Dawida. Rzeczy, które nas budują. Rzeczy warte naśladowania. Po pierwsze, Dawid przyjął Bożą wolę. To znaczy, że zgodził się, zaakceptował Bożą odpowiedź na jego błagania, na jego prośbę. Z pewnością śmierć syna była dla Dawida wstrząsającym wydarzeniem. Takie chwile nigdy nie są łatwe. Kiedy Dawid dowiedział się po 7 dniach błagalnych modlitw, że jego syn nie żyje, co Dawid zrobił? Co ty byś zrobił? On poszedł do świątyni Pana i złożył Bogu pokłon. Po śmierci syna poszedł do świątyni Pana i złożył Bogu pokłon. Tym samym Dawid przyjął, Dawid zgodził się, Dawid zaakceptował to, co Pan Bóg dozwolił w jego życiu. Zgodził się z Bożą wolą. To po pierwsze. Po drugie, Dawid oddając Bogu pokłon po stracie syna, zgadza się z tą prawdą, która powiada, że niezależnie od tego, czy Bóg daje, czy odmawia, zawsze czyni dla nas to, co dobre. Bo On, nasz Bóg, współdziała ku dobremu we wszystkim. Czy daje, czy odmawia, dla dobra tych, którzy Go kochają. Mieć wiarę w Boga oznacza nie tylko to, że ufamy Jego mocy. Mieć wiarę w Boga oznacza nie tylko to, że ufamy Jego obietnicom, ale również temu, w jaki sposób On kieruje naszym życiem. Czego On dopuszcza w naszym życiu. Jak On realizuje swoje odwieczne plany i zamiary, czyniąc swoją wolę w twoim i moim życiu. Ufać Bogu to poddać się Bogu. Poddaję się Bogu. Ufam Bogu. Wierzę Bogu, ponieważ wiem, że najlepsze, co może mnie spotkać, to Jego wola, która znajduje wypełnienie w moim życiu. Jeśli oddałeś Bogu swoje życie, to zapewne wiesz o tym doskonale, że nie ma tutaj miejsca na Twoją wolę. Na to, co Ty chcesz. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyję więc już nie ja. Mam uważać siebie nie tylko za martwego dla grzechu. O tym dowiadujemy się od Pawła w liście do Rzymian. Mam uważać się za martwego dla grzechu. Mam uważać się za martwego dla tego świata wraz z jego pożądliwościami. Ale również mam siebie samego uważać za martwego. Jeśli oddałeś Bogu swoje życie, to zapewne wiesz o tym doskonale, że każdy, kto chce chodzić za Nim, musi zaprzeć się samego siebie. Nie tylko na początku tej drogi z Bogiem, ale i teraz. Wciąż na nowo. Musimy uczyć się tego, aby rezygnować z siebie. Aby rezygnować z swoich marzeń. Nie to, co ja chcę. Aby rezygnować z swoich planów. Nie to, co ja chcę. Aby rezygnować z swoich pragnień, swoich ambicji. Nie to, co ja chcę. Ale co Ty chcesz, Panie, dla mnie? Niech Twoja wola się dzieje. Niech Twoja wola się wypełnia w moim życiu. Chyba, że chcesz pozostać za sterami. Chyba, że chcesz nadal być panem swojego życia. Trzymać lejce i nadawać samemu sobie kierunek. Ale czyśmy wszyscy nie poznali, że to tylko przynosi zniszczenie dla nas samych i naszych rodzin? Nie to, co ja chcę, ale niech Twoja wola dzieje się w moim życiu. Po trzecie, Dawid nie posiadał wiary, która charakteryzuje się stuprocentową pewnością, że otrzyma się od Boga to, o co się prosi. Jego słowa: kto wie, może Pan zlituje się, właśnie na to nam wskazują. Jego siedmiodniowa postawa ukazuje nam nadzieję, jaką Dawid posiadał, dopóki żył jego syn. Nadzieję, ale nie naiwną i niczym nieuzasadnioną pewność, że Bóg wysłucha jego błagania i nie dopuści do śmierci jego syna. A pamiętamy to wydarzenie, kiedy Chrystus prosił w ogrodzie Getsemane, by odsunięty został od niego kielich, męka na krzyżu. Pamiętamy to wydarzenie? Tam słowa Jezusa również nie są naznaczone stuprocentową pewnością, że te męki zostaną od Niego odsunięte. Jego słowa: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Niedawno Grzegorz wspominał o Szadrachu, Meszachu i Abednego. A co z nimi? Przypomnijmy sobie ich historię. Zachęcam. Księga Daniela. Księga Daniela. Strona 948. Otwórzmy. Księgę Daniela. Strona 948. Trzeci rozdział. I przeczytamy może od 14 wiersza. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry i harfy, lutni, dudy oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalanego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A jeżeli nie, wiecie, ja widzę wiarę w tych młodzieńcach. Widzę wiarę w Boga, który może wyratować ich i z ognistego pieca, i z ręki tego okrutnego króla. Widzimy tutaj wiarę. Ona tutaj jest. Oni ją posiadają. Ale nie ma pewności, czy Bóg tak uczyni. Nie mieli pewności, czy Bóg tak uczyni. Wiara, o której mówi ta księga, wiara w Boga nie jest jakimś psychologicznym stanem pewności, że otrzyma się od Boga to, o co się go prosi. Postawa Dawida, jego wstawiennicza modlitwa za synem jest pięknym przykładem prawdziwej wiary. Jego słowa, kto wie, może Pan zlituje się, nie są przepełnione wątpliwościami, jakby mogło się co niektórym wydawać. Raczej widzimy w tych słowach człowieka, który się odwołuje do tego, który wszystko może. Kto wie, może ten, który ma moc życie dać, może ten, który jest Panem życia i śmierci, może się zlituje. Czy są to słowa człowieka wątpiącego, który niech nie mniema, że coś od Boga otrzyma? Absolutnie nie. Czy są to słowa człowieka przekonanego ponad wszelką wątpliwość, że Bóg odpowie na jego prośbę, spełniając mu to, o co on go prosi? Również nie. Możemy jednak powiedzieć, że słowa te należą do męża, który zdawał sobie w pełni sprawę z tego, że jeśli ktoś tu prawdziwie może zaradzić, to tylko on. Ten, który wszystko może. W takiego Boga Dawid wierzył. Ty wszystko możesz. Wiecie, że to są słowa z tej modlitwy, z ogrodu Getsemane, którymi Pan Jezus się modlił? Wcześniej przeczytaliśmy z Ewangelii Mateusza, a Marek w swojej Ewangelii tak zawarł słowa tej modlitwy. Abba Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Wiecie, w tej modlitwie Pana Jezusa wyrażone są trzy rzeczy. Po pierwsze, jest tutaj wyrażona prawda o Bogu. Że On wszystko może. Wierzysz w to? Wierzysz w to, że Bóg wszystko może? Masz taką wiarę? Poznałeś na tyle Boga? Wierzysz w to, że On wszystko może? To nie jest takie oczywiste. Trzeba najpierw Go znać, żeby mieć taką wiarę. Po drugie, jest wyrażone tutaj pragnienie. Oddal ten kielich ode mnie. To są nasze potrzeby. To są nasze prośby, z którymi przychodzimy do Boga. Nasze troski, nasze choroby, cokolwiek, czemu musimy stawić czoła. Po pierwsze, jest wyrażona prawda o Bogu. Po drugie, jest wyrażona prośba, pragnienie. I po trzecie, jest wyrażone dobrowolne, niczym nie przymuszone podporządkowanie się woli Bożej. Nie co ja chcę, ale co Ty. Wspaniały wzór dla nas. Wspaniały wzór dla nas do naśladowania. Jeśli poznałeś Boga, to wiesz, jaki On jest. Jeśli masz jakieś troski i problemy, przyjdź do Niego, no bo On wszystko może. Ale nie zapominaj poddać się Jego woli. Nie zapominaj o tym. Ani Dawid, ani Szadrach, ani Meszach, nawet nie Abednego, żaden z nich nie wiedzieli o tym, co w sytuacji, w której się znaleźli, zrobi ostatecznie Bóg. Ich wiara nie dawała im takiej pewności. Ich wiara nie dawała im takiej wiedzy, co ostatecznie zrobi w sytuacji, w której się znaleźli Bóg. I wiecie co? Oni nie potrzebowali tego wiedzieć. Oni nie potrzebowali tego wiedzieć. Wiecie dlaczego? Pozwólcie, że wyjaśnię to na takim przykładzie. Pamiętam, że przynajmniej raz zdarzyło mi się to, kiedy byłem dzieckiem. Wspiąłem się na drzewo, z którego nie mogłem później zejść. Przydarzyło wam się to? Chłopaki, wspiąć się na drzewo, no i potem nie wiedziałem, jak zejść. Więc w desperacji zacząłem wołać o pomoc mojego tatę. Kiedy on przyszedł i zobaczył, że wysokość, na której się znalazłem, utknąłem, wyciągnął do mnie swoje ręce i powiedział: skacz. Dla mnie to było przerażające. Wysokość, na której utknąłem, była dla mnie przerażająca. Ale kiedy on przyszedł i zobaczył ze swojej perspektywy, że nie jest tak źle, po prostu wyciągnął do mnie ręce i powiedział: skacz, synu, skacz. Czego wtedy najbardziej potrzebowałem? Ufności. A z drugiej strony? Czego oczekiwał ode mnie mój ojciec? No też ufności, że jemu zaufam. Zaufać możemy tylko komuś, kogo znamy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy poznawali naszego Boga. Jak chcesz Go, jak chcesz Mu ufać, jeśli Go nie znasz? Jak chcesz Mu ufać, jeśli Go nie znasz? Jak ważne jest w naszym życiu poznanie, abyśmy poznawali naszego Boga. Nie będziesz Mu ufał, jeśli nie będziesz Go poznawał. Jeśli nie będziesz trwał w Jego Słowie. Jeśli nie będziesz chodził dzień po dniu z Nim i poznawał Go. Nie w lesie. Przez to Słowo. Tak się Jemu upodobało. Przez to Słowo On chce do nas przemawiać. Dlatego Go rozważamy to Słowo. Co niedzielę, co czwartek w naszych domach. Bo chcemy Go poznawać. Bo On przez to Słowo nam się objawił. Jaki jest? Jaka jest Jego wola dla naszego życia? Jak chcesz Mu ufać, jeśli Go nie znasz? Jeśli Go nie poznajesz? Wiecie, to zaufanie wobec Boga wyrażone jest w tym, że ja pragnę, ja chcę, żeby Jego wola wypełniała się w moim życiu. Powiem to jeszcze raz. Zaufanie wobec Boga wyraża się w tym, że ja pragnę, ja chcę, żeby Jego wola, cokolwiek to oznacza dla mnie, wypełniała się w moim życiu. Tego pragnął Jezus. Zdjęty strachem w ogrodzie Getsemane, kiedy czekał na krzyż. Szadrach, Meszach i Abednego nie ugięli się przed żądaniami, bałwochwalczymi żądaniami króla Nebukadnezara. Nawet jeśli Boża wola oznaczała dla nich straszliwą śmierć w płomieniach. Masz taką ufność wobec Boga? Że niezależnie, co może przynieść sytuacja, w której się znalazłeś, chcesz, aby Boża wola wypełniała się w twoim życiu. Ale to trzeba znać Boga. To trzeba poznawać, aby mieć taką wiarę, taką ufność do Niego. Chciałbym, abyśmy teraz przeszli do drugiej części naszych rozważań. Podzieliłem sobie na takie dwie części to kazanie, ale dalej pozostaniemy w tym temacie wiary. Niektórzy twierdzą, że jeżeli modlisz się o uzdrowienie i nic się w twoim życiu nie zmienia, po prostu nie zdrowiejesz, to może oznaczać to tylko jedno. Coś jest nie tak z twoją wiarą. zbyt mało masz wiary, aby mogło dokonać się uzdrowienie. Za mała wiara, aby Pan Bóg mógł coś dla ciebie zrobić. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, że ci, którzy twierdzą, że posiadają dar uzdrawiania, kiedy przychodzi do nich człowiek w chorobie, z wielką nadzieją i oczekiwaniem, z nadzieją, że zostanie uzdrowiony, kiedy oni nie potrafią tego człowieka uzdrowić, że nigdy nie widzą problemu w sobie. Zawsze w tym biednym, chorym człowieku, który według nich nie ma dostatecznej wiary, aby Pan Bóg mógł go uzdrowić. Mam do tego dwa pytania. Pierwsze. Czy znamy jakieś przykłady ze Słowa Bożego, które jednoznacznie wskazują nam na to, że z powodu niedostatecznej wiary, małej wiary, albo nawet niewiary, nie mógł się wydarzyć cud? To po pierwsze. Po drugie, ile trzeba mieć wiary, aby Pan Bóg mógł dla nas to zrobić? Aby mógł wysłuchać naszej prośby. Ile trzeba mieć wiary? Po pierwsze, przykłady niewiary, gdzie niewiara była przeszkodą dla uzdrowienia. Wiecie, ile znalazłem takich przykładów? W całym Nowym Testamencie? Może znajdziecie więcej. Ja znalazłem tylko dwa. I chciałbym, abyśmy się im przyjrzeli. Pierwszy z nich jest w Ewangelii Marka, 9 rozdziale. Zachęcam do otworzenia tego fragmentu. Ewangelia Marka, 9 rozdział. I przeczytamy od 14 wiersza. I przyszedł do uczniów... przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie rozprawiających z nimi. I wnet wszystek lud, ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy, witał go. I zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie? Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. A gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiera, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuje ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł. A chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł. Podniósł go, a on powstał. Kto tutaj nie miał dostatecznej wiary? Ten, który prosił o pomoc? Czy ci, którzy mogli tej pomocy udzielić? Bo tak, 12 apostołów otrzymali taką moc od Jezusa. Czytamy o tym nieco wcześniej, w 6 rozdziale Ewangelii Marka, 7 wersecie. Potem wezwał 12, nikogo więcej. Też jest bardzo zastanawiające i ciekawe. Tylko 12 wezwał. I począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. Jeżeli byśmy przeczytali to samo w Ewangelii Mateusza, to Mateusz nam dodaje tam, że dostali również dar uzdrawiania. Uczniowie dostali taką moc od Jezusa, aby wypędzać demony, aby uzdrawiać ludzi chorych. Na tym przykładzie widzimy wyraźnie, że cud nie mógł się dokonać z powodu niewiary uczniów Jezusa. Jest tak? Cud nie mógł się dokonać z powodu niewiary uczniów Jezusa. O, tak czytamy. Ale powiesz, zaraz chwileczkę, ale ten człowiek, który przecież prosił o pomoc dla swojego syna, on też nie wykazywał jakiejś super wiary. No tak, czytamy o tym w 24 wierszu. Co ten człowiek powiedział? Wierzę. Pomóż. Czemu? Mojej wielkiej wierze? Pomóż niedowiarstwu memu. Tak byśmy mogli powiedzieć, Panie, ja wierzę. Ja wierzę, że Ty możesz to zrobić, ale pomóż mi. Pomóż mi w to uwierzyć. Już tylu ludzi był. Skoro to działo się od dzieciństwa, myślicie, że on się nie łapał wszystkiego? Kochał swojego syna. Musiał łapać się wszystkiego. Przyszedł do uczniów Jezusa. Nie potrafili. A Jezus? Czy będzie w stanie? Pomóż niedowiarstwu memu. Wiecie, te słowa bynajmniej nie są charakterystyką człowieka o wielkiej wierze. Czy jednak cud się wydarzył? To nas interesuje. Czy cud się wydarzył? O tak. I to pomimo niewiary uczniów, a kiedy przyszedł ten, który mógł pomóc, uzdrowił go pomimo niedowiarstwa człowieka, który prosił o pomoc. I tutaj mamy odpowiedź na nasze drugie pytanie. Ile trzeba mieć wiary, aby Pan Bóg mógł dla nas coś uczynić? No ile? Ile trzeba mieć wiary? Ile wiary miał ten człowiek? Pomóż niedowiarstwu memu. Ile tej wiary miał? Ilu znamy ludzi, którzy chodzili po wodzie? Ilu znacie ludzi, którzy chodzili po wodzie? Poza Jezusem. No Piotr. Piotr tylko chodził po wodzie. Mogę więc przypuszczać, że Piotr musiał mieć niebywałą wiarę, kiedy wyszedł z łodzi i chodził po wodzie. Mogę tak przypuszczać? Musiał mieć niezwykłą wiarę, skoro on jako jedyny człowiek stąpał po wodzie. Doświadczył tego, jak to jest chodzić po wodzie. Ale pamiętamy, co Pan Jezus mu powiedział, kiedy Piotr zaczął tonąć. Co mu powiedział? O małowierny. Dlaczego zwątpiłeś? Wiecie, Pan Jezus nie powiedział mu, Piotrze, dobrze, żeś zaczął. Jak żeś wyszedł z tej łódki, dobrze, żeś zaczął. Miałeś wielką wiarę, ale potem zwątpiłeś. Nie. Człowieku małej wiary. Dlaczego zwątpiłeś? W Ewangelii Mateusza, w 17 rozdziale, kiedy uczniowie nie potrafili wypędzić tego niemego ducha z tego chłopczyka, Pan Jezus powiedział do nich, do swoich uczniów, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Jak duża to jest wiara, ziarnko gorczycy. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, malutką, drobniutką. Wiecie, nie chodzi wcale o wielkość naszej wiary. Nawet pokusiłbym się o powiedzenie, że nie o jakość naszej wiary, ale o to, w kim ją pokładamy. Kiedy uczniowie nie potrafili uzdrowić tego chłopca z epilepsją, gdy już znaleźli się sam na sam z Jezusem, zaczęli pytać Go o to, dlaczego to oni nie byli w stanie uzdrowić chłopca. Wiecie, oni byli zdziwieni. Dlaczego? No bo przecież dostali ku temu moc. To nie pierwszy raz, kiedy spotkali opętanego człowieka. Już wielu opętanych uzdrowili. i z różnych innych chorób, bo Jezus dał im taką moc, a tutaj no nie potrafią. Dlaczego? I są zdziwieni tym. Myślę, że dlatego, że zaczęli pokładać ufność w sobie i w darze, który otrzymali od Boga. Być może myśleli o sobie, jakąż to wielką moc posiadają. Jakichś to wielkich rzeczy dokonują. Jakąż wielką wiarę mają. I tutaj Pan Jezus im pokazuje, że ich wiara nawet nie jest tak mała, jak ziarnko gorczycy. Bo nie chodzi o wielkość mojej wiary, ale o to, w kim ją pokładam. Moja wiara nie ma żadnej mocy. Moja wiara nie ma żadnej mocy. Moja wiara ma zero mocy. Pan Bóg ma moc. Moja wiara nie ma żadnej mocy. To jest czarna magia. Jeśli moja wiara, wiecie, biłem się myślami bardzo długo z tym. Ale powiem wam to. Jeśli wiara, moja wiara ma moc, to jest czarna magia. To nie jest wiara w Boga. To jest czarna magia. Moja wiara nie ma żadnej mocy. Zero mocy. Drugi przykład niewiary, jaki napotykamy w Nowym Testamencie, gdzie niewiara była przeszkodą ku temu, aby mógł dokonać się cud, uzdrowienie. Wiecie, w Słowie Bożym wiele razy czytamy o tym, że Pan Jezus wprawiał w zdziwienie tych, którzy z Nim przebywali, którzy za Nim chodzili. Nieraz Pan Jezus wprawiał w osłupienie ludzi, którzy byli świadkami Jego boskiej mocy nad siłami natury, nad siłami ciemności, nad chorobami. Byli zdziwieni też Jego mądrością, Jego uczonością. Jezus zawsze zadziwiał i wprawiał w osłupienie ludzi. A wiecie, ile razy to człowiek zadziwił Pana Jezusa? Ile razy możemy czytać w Biblii o tym, że to człowiek wprawił w zdumienie Jezusa? Tylko dwa takie przypadki. Tylko dwa takie wydarzenia, kiedy to człowiek zadziwił Jezusa. O pierwszym z nich czytamy w Ewangelii Marka 6 rozdziale. I to jest ten drugi przypadek niewiary. Kiedy to niewiara była przeszkodą ku temu, aby mógł dokonać się cud. A więc mamy tutaj drugi przypadek niewiary, jak i ten pierwszy raz, kiedy Jezus został zdziwiony. Zdziwił się tym, co zobaczył, tym, co usłyszał. Otwórzmy Ewangelia Marka, 6 rozdział. Ewangelia Marka, 6 rozdział. Już powoli zbliżamy się do końca. Ewangelia Marka, 6 rozdział i przeczytamy od 1 wiersza. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. I szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? Co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. Niewiara wywołała zdziwienie w Jezusie. Mateusz podaje, że Jezus nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Czym więc była ta niewiara? Czym jest to niedowiarstwo, któremu Jezus tak bardzo tu się dziwi? Nie możemy powiedzieć o tych ludziach, że mieli za mało wiary. Dlatego Pan Jezus nie uczynił tam wielu cudów. Nie możemy również powiedzieć, że ci ludzie wątpili w moc Jezusa. Że nie wierzyli w to, że Jezus może ich uzdrowić. Oni wierzyli. Nie możemy tego powiedzieć że nie wierzyli w moc Jezusa. Wierzyli. I widzimy to w naszym tekście. Spójrzmy do drugiego wiersza. Oni byli zadziwieni, zaszokowani. Czym? Jego mądrością. Jego uczonością. Skądże on to ma? Skąd ta mądrość u jego? Byli zaszokowani tym, czego dokonywały ręce Jezusa. Cudami, których mogli być świadkami. Wiecie, oni ani nie zaprzeczyli temu, co Jezus mówił, nie zaprzeczyli Jego mądrości, nie zaprzeczyli temu, że Jezus potrafił dokonywać wspaniałych i cudownych rzeczy, których nie dało się wyjaśnić. Oni temu nie zaprzeczali. Wiecie, trudno jest zaprzeczyć czemuś, co się samemu słyszało, co się samemu widziało i dodatkowo to jeszcze wprawiło nas w stan osłupienia. Ciężko jest czemuś takiemu zaprzeczyć i oni nie zaprzeczali. Czym więc jest niewiara? Ich niewiara. Czym jest ta niewiara, której Jezus się tutaj dziwi? Wiecie, Pan Jezus zrobił absolutnie wszystko, co było możliwe, aby dać się tym ludziom poznać, że On jest tym jedynym i prawdziwym Bogiem. Jezus zrobił wszystko. To, co słyszeli i to, co widzieli, wprawiało ich w zachwyt i zdumienie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że stali jak wryci. Stali jak wryci. Byli zaszokowani mądrością i cudami, które Jezus dokonywał. Nikt przecież nie mógłby takich rzeczy czynić, jeśli Bóg nie byłby z nim. Jeśli nie byłby Bogiem. Oni to wiedzieli. Ale nie uwierzyli ani słowom, ani cudom, które potwierdzały to, kim był Jezus. Po prostu Go odrzucili. Poznawszy, że oto prawdziwy Bóg, odrzucili Go. To nam pokazuje, jak bardzo zepsute i zatwardziałe jest serce człowieka. Jak bardzo człowiek umiłował ciemność. Jak bardzo kochamy siebie samych i grzech. Ta niewiara jest po prostu powiedzeniem Bogu po tym, jak Go rozpoznano. Nie chcę Cię. Po tym, jak Go rozpoznano. Oni wiedzieli, kim jest Jezus. Rozpoznali w Nim Boga. Nikt nie mógłby takich rzeczy czynić, jeśli nie byłby Bogiem. Rozpoznali Go. Ta niewiara jest po prostu powiedzeniem Bogu. Nie chcę Cię. Nie chcę Cię w moim życiu. Nie chcę Twojej woli. Mam swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje życie, swoje ambicje. Nie chcę Ciebie i Twojej woli. Możesz nigdy tych słów nie wypowiedzieć, ale możesz dokładnie według nich żyć, realizując się. To modne dzisiaj. Możesz doskonale wiedzieć, kim jest Jezus, ponad wszelką wątpliwość, a mimo to możesz Mu powiedzieć słowem lub życiem: nie chcę Cię. To jest niewiara, która wprawiła Jezusa w zdziwienie. I drugie miejsce, w którym czytamy, że Jezus się zdziwił. To jest ostatni tekst, który otwieramy. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. To jest drugie miejsce, gdzie człowiek zdziwił Jezusa. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchających go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go silnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze mu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Ten człowiek nigdy wcześniej nie spotkał Jezusa. Bynajmniej żaden tekst biblijny nam tego nie sugeruje. A więc nie mógł być naocznym świadkiem tego, co Jezus mówił. Jego mądrości, jak i również Jego mocy. Tego, czego ręce Jezusa dokonywały. On nie mógł być naocznym świadkiem, bo nigdy Jezusa nie spotkał. Zapewne jednak musiał wiele słyszeć o Jezusie. Ktoś musiał mu złożyć świadectwo o Jezusie. Coś o Jezusie wiedział. Musiał wiele wiedzieć. Ale również musiał wiele wiedzieć o Bogu. Jak czytamy ten tekst, widzimy, że on miłował lud. Miłował naród izraelski. To pewnie miłował też kulturę, obyczaje, religię. Zbudował im za własne pieniądze synagogę, a więc musiał być zaznajomiony z pismami Mojżesza, z pismami starotestamentowymi, prorockimi. Musiał być zaznajomiony z Bogiem Izraela. Musiał coś o nim wiedzieć. A więc wiedział o Jezusie i wiedział o Bogu. I to, co usłyszał o Jezusie, wystarczyło mu, aby uwierzyć, że On jest Bogiem. To, co zostało mu złożone w świadectwie o Jezusie, wystarczyło mu, aby uwierzyć, że Jezus jest Bogiem. Nie widział Go. Nigdy Go wcześniej nie spotkał. Nie słyszał Jego nauczania, Jego mądrości. Nie widział Jego mocy. Tylko słyszał. I to mu wystarczyło. Jego postawa i Jego słowa nam to mówią wyraźnie. Jego postawa, posłuchajcie tego, to jest bardzo ważne. Jego postawa, nie czuł się godny, aby osobiście przyjść do Pana Jezusa. Nie czuł się godny, aby osobiście przyjść do Jezusa. A później, kiedy Pan Jezus zbliżył się już do Jego domu, nagle wysyła przyjaciół. Po co? Bo czuł się również niegodny, aby Jezus przyszedł pod Jego dach. Prawdziwa wiara zawsze czuje się niegodna, kiedy staje w obecności świętego Boga. Prawdziwa wiara zawsze czuje się niegodna. Jakiż kontrast pomiędzy tym setnikiem a Żydami. Co Żydzi mówili? Godny jest, abyś mu to uczynił. Synagogię nam zbudował z własnych pieniędzy. Miłuje nasz lud. Zaborca, miłuje nasz lud. Godny jest, abyś mu to uczynił. Niewiara zawsze jest godna. Niewiara zawsze żąda od Boga coś w zamian. Zawsze. Prawdziwa wiara w obecności świętego Boga zawsze czuje się niegodna. To Jego postawa. A Jego słowa, jakie przekazał Jezusowi przez przyjaciół? Powiedz tylko słowo. Nie musisz tu przychodzić, ja czuję się niegodny. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Kto może wyrzec słowo i rzeczy się dzieją? Kto? Masz taką moc? Tylko Bóg może wyrzec słowo i rzeczy powstają. Rzeczy są stwarzane. On rozpoznał w Jezusie prawdziwego, jedynego Boga, który wystarczy, że rzeknie słowo i człowiek bywa uzdrawiany i rzeczy się dzieją. Co Bóg musi jeszcze uczynić, aby zaczął traktować Go jak Boga? Abyś uniżył się przed Nim w swoich grzechach. Abyś uznał Go za Pana swojego życia. Wiecie, do piekła można trafić z różnych miejsc. Wiecie o tym dobrze. Do piekła można trafić z różnych miejsc. Zbór. Krzesło, które tutaj zajmujesz, nie powinno być takim miejscem. Wiecie, to nie jest dobre miejsce, aby pójść do piekła. Ale będzie, jeśli się nie upamiętasz. Jeśli nie odwrócisz się od swoich grzechów. Jeśli nie uznasz Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli twoje życie nie będzie zaprzeczeniem tego, co wyznajesz. To krzesło, które zajmujesz, prosto z tego krzesła pójdziesz do piekła. A zbór to nie jest dobre miejsce, żeby iść do piekła. Doświadczamy Bożego działania w naszym zborze. Doświadczamy Bożego działania w tej społeczności. Oby to było ku naszemu zbawieniu. Ku zbawieniu nas wszystkich, jak tutaj siedzimy i słuchamy, jak Bóg do nas przemawia. To nie ja przemawiam. Dziękuję Bogu, że On chce mnie używać. Niech to nadal czyni. Niech Jezus będzie dla ciebie tym kosztownym kamieniem, w którym mamy zbawienie. Wiecie, ci ludzie z Nazaretu, kiedy oni powiedzieli, kiedy czytamy tam, że oni gorszyli się Nim, to jest to samo słowo, które apostoł Paweł użył w liście do Rzymian, 9 rozdziale, 33 wierszu, gdzie jest powiedziane o kamieniu obrazy i skale zgorszenia. Niech Jezus nie będzie dla ciebie skałą zgorszenia, o którą się potkniesz. Niech będzie dla ciebie tym kosztownym kamieniem, w którym znajdziesz zbawienie i życie wieczne. Amen.